Witajcie kochani bardzo serdecznie w trzecim sezonie The Bad Batch. W końcu rozpoczynamy naszą finałową drogę z ostatnim sezonem przygody Parszywej Zgrei. No i oczywiście, tak jak to było przy poprzednich sezonach, co tydzień będę przybywał do Was w materiałach podsumowujących, omawiających poszczególne odcinki, czy też grupy odcinków, tak jak mieliśmy to dzisiaj do czynienia. Na samym początku przepraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli trochę jestem zakatarzony, no ale jeszcze choroba całkowicie mnie nie opuściła, tak więc jestem trochę niedysponowany, ale w żaden sposób mam nadzieję nie będzie to przeszkadzało, żebym mógł z Wami podzielić się swoimi wrażeniami co do tej trylogii otwierającej nam trzeci sezon. I dla tych, którzy ewentualnie nie słuchali wcześniejszych recenzji, przypominam, zaznaczam, że ja tutaj omawiam w pełni spoilerowo. Tak więc jeżeli nie chcecie jeszcze poznać spoilerów, a nie oglądaliście, no to przerwijcie w tym momencie, obejrzyjcie i wróćcie najwyżej wcześniej. Natomiast ja tutaj już w pełni oddaję się temu, co dostaliśmy w tych trzech odcinkach, które kolejno były zatytułowane Confined, Paths Unknown i Shadows of Tantis. I zaczniemy od najważniejszej kwestii, że jest poziom. Jakby The Bad Batch naprawdę, naprawdę solidnie, bardzo dobrze i powiedziałbym dojrzale otwiera nam ten trzeci sezon, ponieważ oczywiście mamy pewnego rodzaju nie tyle retrospekcję, co wspominkę, co działo się w poprzednich sezonach, wszystkie wątki powiedzmy najważniejsze związane z naszymi bohaterami, ale mimo tego serial zakłada, że coś wiemy. Serial zakłada, że mamy wiedzę z poprzednich sezonów i nie bawi się w pewien sposób w takim bardzo mocne zaznaczanie, co działo się wcześniej i prezentuje nam za pomocą tych trzech odcinków punkt założenia, powiedzmy punkty wyjścia dla całego sezonu, nie bawiąc się w żadnego rodzaju filery czy coś takiego. Ponieważ pierwszy odcinek skupia się przede wszystkim na postaci Omegi oraz Crosshaira, ich sytuacji, w jakiej lokalizacji oni mieszkają, czy też są przetrzymywani, co zajmują się i w jaki sposób funkcjonują. Następny odcinek Paths Unknown pokazuje nam drugą stronę, czyli Wreckera i Huntera, którzy próbują cały czas odnaleźć Omegę. No i na samym końcu mamy punkt zawiązania dla naszych, powiedzmy, uciekinierów z więzienia. Więc samo otwarcie, sam początek jest bardzo dobrze poprowadzony moim zdaniem. Mamy jasno i wyraźnie zaznaczone, jak będzie ciągnęła się fabuła, w którą stronę będzie nam się to kierunkowało. Mamy zarysowanych naszych poszczególnych bohaterów i ich stan, czy to fizyczny, czy to emocjonalny, czy też psychiczny, na cały następny sezon. I co mnie niezmiernie cieszy, to fakt tego, że mamy wszystkie odcinki, są znaczące dla głównej fabuły. Oczywiście, jeszcze jest czas, jeszcze jest miejsce na różnego rodzaju filery czy zapychacze, ale cieszy mnie niezmiernie, że pierwsza trójka, nawet jeżeli drugi odcinek niektórzy mogą odebrać za trochę poboczny, to i tak ma duży wpływ dla głównej fabuły i to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, bo tak jak powtarzałem, moim zdaniem The Bad Batch ma dużo już wątków, które spokojnie mogą zapełnić cały trzeci sezon i nie trzeba w jakiś sposób bawić się w filler. No dobrze, ale zacznijmy po kolei, przejdźmy po kolei po poszczególnych odcinkach, bo tak chyba będzie najsensowniej. Mianowicie Confined, czyli jak ukazać monotonię życia w więzieniu. I moim zdaniem twórcy tego odcinka zrobili to naprawdę rewelacyjnie, trochę znanymi metodami, czyli powtarzające się elementy poszczególnego dnia, czyli kapiący kran, pobudka, pójście do pracy, pobieranie krwi i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj zarysowanie z jednej strony Omegi, która tak naprawdę na naszych oczach dorasta, bo widzimy ją na samym początku pobytu w tym więzieniu na Tantis oraz gdzieś tam kilkanaście dni, czy nawet miesięcy później. I widzimy, jak ona w pewien sposób jest cały czas wytrwała, w jaki sposób działa, żeby mimo wszystko znaleźć systematycznie jakieś rozwiązanie z całej tej sytuacji. Z drugiej strony mamy Crosshaira. Crosshair, który jest tak naprawdę grumpy starszym człowiekiem dla Omegi, który nigdy nie miał za bardzo z nią jakiejś relacji, a tutaj z jednej strony no, cały czas jest sobą, który nie chce powiedzieć otwarcie, że pomaga swoim bliskim, czy też że mają oni dla niego jakieś znaczenie. Może to wynikać oczywiście z jego poczucia winy, zdrady i tak dalej, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne, jest ten aspekt fizyczny, gdzie widzimy jego trzęsące się ręce i co później będzie miało znaczenie. I tu jest naprawdę dobrze to zarysowane. Mamy oczywiście pokazanie tak naprawdę życia i ten odcinek życia w tej placówce i ten odcinek może być nudny. Ja totalnie rozumiem, jeżeli ktoś mi powie, że tutaj teoretycznie nic się nie dzieje, że to jest nudne, tylko to ma w pewien sposób takie założenie. Po to dostajemy taką historię, żeby pokazać, oczywiście przygody Omegi z powiedzmy oswojonymi psami, nazwijmy je w ten sposób, jej relacja z doktor, która niby jest zła, ale nie do końca jest zła i jest szansa, że nie będzie taka zła do końca, i rozwój jej postaci, Hemlock, który no bardzo szybko i konkretnie pokazuje nam, jakie jest jego podejście do nauki, do życia, do współczucia, do emocji. Ten odcinek jest właśnie takiego pewnego rodzaju wstępem, pokazaniem nam tego punktu wyjścia, z którego będą startować Omega i Crosshair, co jest rozwijane w trzecim odcinku. Drugi odcinek, przeskakujemy na powiedzmy drugą stronę i mamy scenę otwierającą zaskakująco dobro. Jakby totalnie nie spodziewałem się, że Wrecker i Hunter zostaną nam wprowadzeni jako najemnicy, którzy no tak naprawdę wysyłają na śmierć jednego gangstera w ręce drugich gangsterów tylko po to, żeby uzyskać cenne informacje wywiadowcze. I tu jest pokazane, do jakich rzeczy oni są zgodni, czy powiedzmy gotowi pójść, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu tu Omegi. I teraz tak, następna dalsza historia, można powiedzieć, jest taka lekko filerowata, że znajdujemy informacje dotyczące byłej placówki Hemlocka, która została zniszczona przez tak naprawdę broń biologiczną Imperium, która systematycznie zaraża całą planetę. I mamy tutaj dorzucony wątek trójki młodych klonów, którzy nie do końca chcą współpracować, nie są do tego pewni i tak dalej. Więc tutaj mamy kilka rzeczy, które już mieliśmy w poprzednich sezonach. Mamy wątki horrorowo Metro 2033, bo jakby ten aspekt horrorowy oczywiście jest, ale dla mnie cała akcja z dostaniem się do zniszczonej placówki, żeby zdobyć jakieś informacje, bardzo mocno pachnie uniwersum Metro 2033, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy tutaj jakieś wijące się pnącza, zmutowane i inne tego typu rzeczy, jak i również z drugiej strony mamy wątek trzech młodych klonów i to jest niezwykle ciekawe, bo my do tej pory widzieliśmy klony jako komandosów, jako dorosłych, jako powiedzmy jakieś małe dzieciaki, tutaj natomiast mamy nastolatków, którzy jeszcze nie walczyliby powiedzmy na linii frontu w czasie wojen klonów. I to jest całkiem niezłe, jak oni w pewien sposób będą się w tym funkcjonować. I zastanawiam się, czy to jest jakieś założenie twórców, że, bo oczywiście Hunter wysyła ich, czy odwozi ich na tą, powiedzmy, swoją rajską wyspę, gdzie, która robi się, czy z której staje się takie, powiedzmy, sanatorium dla klonów. I zastanawiam się, czy on w pewien sposób przez cały sezon nie będzie zbierał jakiejś większej ekipy, żeby im pomóc. Co jest jednak niezwykle ważne, mamy tutaj pokazane te wartości. To, co ciągnie się w całym tym sezonie od pierwszego nie sezonie, tylko całym tym serialu, co ciągnie się od samego początku, czyli to braterstwo, czyli nieważna sytuacja polityczna, nieważne strony konfliktu, ważne, że my jesteśmy jednostką, mamy pewnego rodzaju wierność względem siebie nawzajem, czytaj klonów. I to wypada całkiem sympatycznie, co wypada całkiem dobrze i łączy się oczywiście z głównym wątkiem, ponieważ mamy szczątkowe informacje dotyczące systemu, gdzie może znajdować się Omega z Crosshairem, no i teraz oczywiście nasza ekipa będzie musiała działać, żeby powiedzmy zawężyć swoje pole poszukiwań. Mamy wspominkę, że Tech i Rex jeszcze powiedzmy nie są gotowi, czy tam mają jakieś inne zlecenie i nie mogą dołączyć do naszej ekipy, więc tutaj też bardzo to niezmiernie mnie cieszy, że jest kontynuowane. No i na samym końcu dostajemy trzeci odcinek, czyli Shadows of Tantis. Odcinek, który jest tak naprawdę katapultą do całego sezonu, zakładam, ponieważ ostatecznie z placówki ucieka Crosshair wraz z Omegą, a Hemlock ostatecznie przekonuje się, że to Omega jest kluczem do rozwiązania całego problemu, bo jednocześnie w międzyczasie zaliczamy wizytę Palpatina. I zacznijmy może od Palpatina, który jest pokazany bardzo solidnie. Znaczy się, bardzo podoba mi się, że Palpatine jest w pewien sposób poza jakimkolwiek równaniem sił w tym serialu. Tutaj nikt nawet nie próbuje nam pokazać, że Palpatine miałby być w jakiś sposób tknięty przez naszą ekipę, że ktokolwiek ma z nim jakiekolwiek szanse. Nie, on jest całkowicie z innej ligi i nikt nawet nie zakładamy raczej, że nikt tutaj będzie z nim działał. No i oczywiście mamy pewnego rodzaju podpowiedź o co właściwie w tym wszystkim tantiej schodzi. No i same rzeczy, powiedzmy, sam projekt nie jest jakiś specjalnie, powiedziałbym, dyskretny, bo z jednej strony nazwa Necromancer bardzo mocno wskazuje nam, że no chodzi o wskrzeszanie, klonowanie i tak dalej, jak i również badania Hemlocka pod kątem M-Count, czyli no midichlorian count, jestem pewien na 99%, że o to chodzi, i które, żeby móc jak najbardziej stworzyć klona, którego Palpatine gdzieś będzie musiał przejąć. I ja nie raz, nie dwa mówiłem, że nie jestem specjalnym fanem całej kwestii powrotu Palpatina i tak dalej po epizodzie 9 czy w epizodzie 9, ale jeżeli rzeczywiście już to ma być zrobione, to podoba mi się, jak to Bad Batch realizuje. No bo Palpatine zaznacza, czy to w trailerze, czy to w tym odcinku, że to jest najważniejsza rzecz, jaka jest związana z przetrwaniem jego imperium. I okej, jeżeli założymy, że Palpatine po osiągnięciu całej tej władzy popada w mniejszą, większą paranoję, albo po prostu chce być wiecznym władcą i daje wszelkiego rodzaju zasoby materialne, naukowe i tak dalej, żeby osiągnąć ten cel, dobra, ja to kupuję. Dla mnie jest to jak najbardziej w porządku, szczególnie, że jest to przeplecione z wątkiem Hemlocka, który no widać, że ma chrapkę na więcej badań naukowych. Wspomina Palpatinowi, że chciałby zostać tam ministrem czy szefem, powiedzmy, całego aspektu naukowego w Imperium, i to w jakiś sposób ma sens. To jest jakby, podbudowuje nam tą jego fanatyczne oddanie nauce i absolutne pozbycie się moralności. Sama ucieczka Crosshaira i Omegi bardzo mi się podoba. Znaczy, podoba mi się pod względem na to, że mamy różnicę dwójki naszych bohaterów, którzy no w żaden sposób się nie dogadywali wcześniej, no i teraz muszą, i co będzie kontynuowane, zakładam, w dalszej części tego sezonu. Natomiast bardzo mi się podoba, tak jak wspominałem wcześniej, to, że Crosshair, mając na muszce szturmowców, nie trafia, bo ręce mu coraz bardziej drżą, co nie zmienia faktu, że jest zabójczo niebezpieczne, bo jego potyczka z republikańskim komandosem, czy też z klonem w zbroi komandosa jest bardzo dobrze zrealizowana. Generalnie aspekty walki w tym odcinku są bardzo, bardzo na plus, bym powiedział. No i fakt tego, co jest chyba moim ulubionym aspektem, to nazwałbym to, jakkolwiek to zabrzmi, paradoks wirówki do krwi, ponieważ kiedy ostatecznie Nalase, jej, powiedzmy, jej metoda ochrony Omegi przestaje działać i krew Omegi trafia do badań, widzimy tą wirówkę, która systematycznie powoli obraca się co każdą fiolkę, co jest paradoksalne, bo z jednej strony, jeżeli dojdzie do odpowiedniego momentu i wszyscy dowiedzą się, że Omega jest tą istotną osobą, która jest kluczowa dla całego projektu Necromancer, no to ona od razu zostanie złapana. Z drugiej strony, na finale tego odcinka właśnie ten fakt uratował jej życie oraz Crosshaira i pozwolił im uciec z planety, i tak naprawdę wypuszcza nam całą akcję do przodu. No bo z jednej strony mamy naszą dwójkę, która będzie gdzieś tam pałętała się po kosmosie i próbowała skontaktować się oczywiście z naszą ekipą albo po prostu przeżyć. Będzie ścigana przez całe Imperium, bo pamiętajmy, że Hemlock jasno i wyraźnie zaznacza, że on ma teraz prawie nieskończony budżet, czy też budżet Armii Stanów Zjednoczonych, żeby znaleźć Omegę. Z drugiej strony mamy Huntera i Wreckera i ewentualnie resztę ekipy, którzy no, będą szukali jakiejś planety w tym systemie, żeby zlokalizować naszych bohaterów. Więc mamy wyścig z czasem, mamy wyścig o przeżycie, mamy wyścig o glorię i chwałę. I naprawdę, naprawdę dobrze to działa. Generalnie cała ta trylogia zachęca do oglądania, i to, co już wspominałem wcześniej, nie jest to bardzo infantylne. Oczywiście to nadal jest serial dla dzieci, żeby nie było, ale aspekt tego, jak jest zaprezentowana fabuła, mamy niewiele relatywnie różnego rodzaju dowcipów, pokazuje nam, że jest, w cudzysłowie, poważnie, że nasi bohaterowie już nie są takimi śmieszkami, luzakami i tak dalej, tylko są to ludzie, którzy rzeczywiście walczą o coś cennego dla siebie. Po raz kolejny absolutnie rewelacyjna jest ścieżka dźwiękowa. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak w pierwszym i trzecim odcinku, szczególnie w pierwszym, podbudowany jest aspekt, czy też charakter całego miejsca, jakim jest więzienie, przez właśnie odpowiedni dobór muzyki, gdzie mamy powtarzalność, gdzie mamy tą elektronikę, gdzie mamy taki trochę, nie wiem, cyberpunkowo-futurystyczny klimat, gdzie mamy dzień po dniu powtarzające się aspekty, wątki horrorowe muzycznie jak najbardziej działają do przodu. gdybym miał się przyczepić do jednej rzeczy, bo to jest tak naprawdę, jest tylko jedna rzecz, która w jakiś sposób zwróciła mi moją uwagę i która nie jest jakoś bardzo przeszkadzająca, ale jednak, mianowicie trochę ciężko mi uwierzyć, że tak długo plan na lasę działa. Znaczy się, chodzi mi o to, że codziennie, zakładam, albo co drugi dzień co najmniej, jest pobierana klon krew od Omegi, od wszystkich klonów i jest ona badana w odpowiedni sposób pod kątem, powiedzmy, dyspozycyjności czy też odpowiedniości. Okej, rozumiem. I za każdym razem na lasę niszczy tą próbkę Omegi i ona nie trafia ostatecznie do wirówki, nazwijmy to w ten sposób. I nikt tego nie zauważył. Pod koniec trzeciego odcinka Hemlock mówi, że o, Crosshair już dawno został wykluczony, myśmy już go zbadali i tak dalej. I nikt w jakiś sposób, nie wiem, w Excelku nie sprawdził, że nie, sorry, Omega nie ma żadnej próby przezaliczonej i tak dalej. Ciężko jest mi w to uwierzyć. Z drugiej strony Jedajka, czy też admin Jedajki, którego pozdrawiam, napisał całkiem sensownie na Facebooku, że Nalase mogła mieć właśnie dostęp, taki główny dostęp do badań, czy też do tego zestawienia w cudzysłowie w Excelu i tam mogła zaznaczać, że nie, Omega przeszła badania, wszystko jest cacy, wszystko jest git i tak dalej. Ewentualnie te badania mogły wynikać z tego, że to musiała być kolejna i kolejna i kolejna próbka. Trochę to jest takie dołatania, ale nie jest to w jakiś sposób przeszkadzające. Sama Nalase bardzo mi się podoba swoją flegmatycznością. Widać w pewien sposób, że ona stara się działać, ale jednocześnie, nie wiem, w jakiś sposób ta flegmatyczność tej kaminoanki działa mi na plus. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o aspekt techniczny, wygląda to bardzo ładnie. Jakby nie mam tutaj zarzutów, nie mam żadnych jakichś rzeczy do zwrócenia, jeżeli chodzi o wygląd graficzny. Z drugiej jednak strony, będę to trochę powtarzał chyba przy każdym odcinku, albo przy podsumowaniu całego tego sezonu, jakkolwiek dobrze ta kreska wygląda, to ja bym już obejrzał jakąś inną kreskę gwiezdnowojenną. Tak tylko mówię, zaznaczam, bo jakby fajnie to wygląda, dobrze wygląda to, co dostajemy, a i bardzo mi się na przykład podobają włosy Omegi nieco dłuższe, ale nie oszukujmy się, ja przynajmniej chciałbym już coś innego. No ale dobrze, moi drodzy, podsumujmy, zakończmy bardzo, bardzo dobre otwarcie trzeciego sezonu The Bad Batch. Mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany, szczególnie jeżeli chodzi o istotność poszczególnych odcinków dla ogólnej fabuły. Jeżeli tak, no to moi drodzy, naprawdę mamy szansę dostać solidne, sążne zakończenie całej naszej przygody z The Bad Batch. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Oczywiście zachęcam do dzielenia się z wrażeniami w komentarzach i jak zawsze przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, zamawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć! Na razie.